Mercury Polskie Radio.
Jak trafiłaś do 5. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu?
Zawsze chciałam iść w kierunku matematyki i zawsze wszyscy mówili, że tutaj jest dosyć wysoki poziom i matematyka też na dobrym poziomie i dlatego wybrałam właśnie 5.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
Dojeżdżam do szkoły z WIR autobusem, później przesiadam się na tramwaj. Nie było, znaczy było bliżej liceum, ale nie było tam takiego profilu, na jaki chciałam iść.
Julia Makowiecka.
Na tyle jeszcze widzę, że nie potrzebuję białej laski, ale czasami mam na przykład problem z odczytaniem rozkładu jazdy.
I ktoś ci w ten czas pomoże na przystanku?
Nie, to wtedy po prostu czekam, na jakikolwiek tramwaj przyjedzie. Mam oczopląc od urodzenia, siedząc na przykład już w drugiej ławce, nie widzę z tablicy. Muszę mieć bardzo dużą czcionkę, żeby widzieć w ogóle.
Czy używasz jakichś pomocy optycznych?
Czasami potrzebna jest na przykład, jak jest mapa, to potrzebuję lupy.
Podchodzisz do tablicy?
Tak. Zazwyczaj koleżanki pomagają mi na przykład przeczytać jakiś tekst.
Jakie masz plany na przyszłość?
Chciałabym zostać nauczycielem matematyki. Chciałabym studiować na UM-ie na Wydziale Informatyki i Matematyki.
Natalia Kubacka, koleżanka Julii. Na czym wasza pomoc polega?
No, jeżeli czegoś nie widzi z tablicy, to jej dajemy swoje notatki, a jeżeli czegoś nie usłyszy albo po prostu źle zrozumie, to też jej wytłumaczymy.
Czy to jest taka fajna koleżanka, przyjaciółka?
Tak, przyjaciółka, jedna z lepszych. No, rozmawiamy sobie o różnych sprawach takich, co w klasie, co w naszym życiu, gdzie idziemy na jakąś imprezę. Nie jest taka sama jak wszyscy.
Czy takie osoby niepełnosprawne jak Julia powinny chodzić do jakichś specjalnych szkół?
Nie ma takiej potrzeby, ponieważ w takich szkołach też sobie radzą i spotykają się z takimi samymi sytuacjami, jak uważam, że tam też by się spotkały.
Katarzyna Tomczak, chodzisz do klasy, w której jest Julia?
Tak, dokładnie.
Kiedy się dowiedziałaś, że ma jakieś kłopoty ze wzrokiem?
Kiedy nam powiedziała, w sumie już pierwszego dnia. Nie wstydziła się tego.
A trzeba się wstydzić niepełnosprawności?
Oczywiście, że nie. Julia może korzystać z takich specjalnych zajęć pozalekcyjnych. Kiedy jakby czegoś nie potrafiła, miała problem, my na to nie pomogą. Wytłumaczą. Moim zdaniem osoby niewidome też mają prawo chodzić do normalnych szkół i jakoś z pomocą innych na pewno dadzą radę.
Izabela Lenartowicz, psycholog 5 LO. Czy nauczyciele są przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi?
Myślę, że ze spokojem można powiedzieć, że w naszej szkole tak, dlatego że w naszej szkole istnieje długa tradycja klas integracyjnych, kilkunastoletnia. W związku z tym ci nauczyciele już od kilkunastu lat pracowali nad integracją i pracowali z uczniami niepełnosprawnymi. I pomimo tego, że w tej chwili klas integracyjnych już nie ma, to uczniowie niepełnosprawni cały czas się uczą w naszej szkole. I, no i to doświadczenie po prostu i życzliwość, którą nabywali przez lata, została.
Życzliwość to jest oczywiście bardzo ważna sprawa w szkole, ale przede wszystkim metody, sposoby pracy z osobami, z uczniami niepełnosprawnymi.
Dla każdego ucznia niepełnosprawnego przygotowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jest on przygotowywany w sposób zespołowy przez wszystkich nauczycieli, którzy uczą danego ucznia w klasie. Przygotowanie tego indywidualnego programu poprzedzone jest wielospecjalistyczną diagnozą. W związku z tym wiemy konkretnie, z kim mamy do czynienia, znamy dokumentację, zarówno poradnianą, jak i lekarską i konsekwentnie, adekwatnie do tego, co widnieje w zaleceniach dla takich uczniów, dostosowujemy metody. Natomiast one są bardzo różne, tak jak różni są uczniowie nasi, dlatego że też te rodzaje niedowidzenia są bardzo różne, mniej lub bardziej głębokie. Także są tacy uczniowie, którzy po prostu wymagają tego, żeby zapewnić im odpowiednie miejsce w klasie i to wystarczy, ale są też tacy uczniowie, którzy muszą korzystać na przykład z wydłużonego czasu pracy czy powiększonego czcionki na przykład na sprawdzianach czy testach. Także zależy to wszystko od ucznia, z którym mamy do czynienia.
Czym pani się kieruje jako psycholog szkolny w pracy, w kontakcie z uczniem niepełnosprawnym?
Z jednej strony uczeń niepełnosprawny jest uczniem szczególnym, a z drugiej strony jest takim samym jak każdy inny uczeń. Myślę, że przede wszystkim jakąś wrażliwością na indywidualne potrzeby, bo to jest najważniejsze. Każda niepełnosprawność wygląda troszeczkę inaczej, mimo że ma taką samą etykietę. Na pewno bardzo ważne jest rozpoznanie właśnie tego, na czym ta indywidualna sytuacja danego ucznia polega, bo dobra diagnoza to są po prostu dobre rozwiązania. Chciałabym powiedzieć wszystkim uczniom niepełnosprawnym, żeby realizowali swoje dążenia. My w pewnym momencie zauważyliśmy, że te klasy integracyjne, które mieliśmy, nie do końca odpowiadają na oczekiwania uczniów, dlatego że te ich zainteresowania przedmiotowe są bardzo różne. I w pewnym momencie coraz więcej uczniów niepełnosprawnych po prostu nie kierowało się w rekrutacji tym, czy dana szkoła ma klasy integracyjne, czy nie, tylko po prostu wybierała klasy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. I myślę, że taki powinny być trend, że każda szkoła jest otwarta na ucznia niepełnosprawnego i w każdej szkole, nie tylko tej z klasami integracyjnymi, uczeń może realizować swoje pasje, zainteresowania.
Barbara Płotkowiak, dyrektor 5. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Czy są jakieś specjalne procedury przyjmowania osób, uczniów niepełnosprawnych do tego liceum?
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być przyjmowany do szkoły poza rekrutacją. Natomiast wszyscy inni uczniowie przyjmowani są zgodnie z systemem, który został w Poznaniu przyjęty. To jest system komputerowy i wtedy jest to zupełnie bezosobowe przydzielanie uczniów do szkół. Wtedy nawet nie wiemy, czy ktoś jest niepełnosprawny, czy nie, bo jeżeli wchodzi właśnie w ten system komputerowy, to my nie mamy bliższych informacji o tym uczniu. Te osoby, jeżeli nie wchodzą w czasie rekrutacji na podstawie orzeczenia, tylko systemu, to one po prostu dostaną się i my musimy zrobić wszystko, żeby te warunki tutaj odpowiednie stworzyć dla ucznia z tymi dodatkowymi potrzebami. Przytaczamy w naszym programie wychowawczym credo naszej patronki Klaudyny Zdziałińskich-Potockiej, które brzmi: buduj przyszłość, wytrwaj do końca, przyjaźń przez pomoc. I właśnie staramy się tutaj takie sytuacje w szkole stwarzać, żeby realizować to hasło przyjaźń przez pomoc. Właśnie nie tylko deklarować tą przyjaźń, ale udzielać tej pomocy wzajemnie. Myślę, że jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na niepełnosprawność. Tak w programie wychowawczym podkreślamy naszą wrażliwość społeczną. Tutaj chcemy, żeby nasi wychowankowie umieli nieść pomoc drugiemu człowiekowi. No i najlepiej tego się uczą, kiedy to praktykują, a zatem kiedy jest w klasie ta osoba niepełnosprawna i tej pomocy potrzebuje, to jest to najlepszy model wychowawczy. Poprzednio, kiedy mieliśmy klasy integracyjne, udawało nam się prowadzić sukcesem tych uczniów niepełnosprawnych do ukończenia liceum, do zdania matury. I to był wysiłek oczywiście danej osoby, ale też nauczycieli i koleżanek i kolegów z klasy. Nigdy nie mieliśmy nauczyciela wspomagającego, czyli drugiego nauczyciela, który funkcjonuje w sali lekcyjnej i pomaga, bo takie rozwiązania stosują szkoły podstawowe, gimnazjalne. My już na tym etapie szkoły ponadgimnazjalnej nigdy nie zabiegaliśmy o zatrudnianie takich osób, bowiem właśnie uważaliśmy, że ich towarzysze, czyli koleżanki i koledzy z klasy, są na tyle dorośli i sprawni, że mogą właśnie wspomagać ten proces edukacyjny i mogą być w tym momencie nawet asystentami nauczyciela, służąc pomocą tym osobom niepełnosprawnym.
Czy wyobraża sobie Pani, żeby tutaj pracował nauczyciel, który jest z niepełnosprawnością?
Właśnie się zastanawiam, bo nie miałam takiego przypadku, jak to medycyna pracy, czy dałaby takie zaświadczenie o zdolności do zawodu, bo taki jest wymóg prawny, że dyrektor zatrudniając musi to orzeczenie posiadać. Natomiast z punktu widzenia pedagogicznego, już abstrahując od strony formalnej, to jeżeli nauczyciel jest w danym przedmiocie pasjonatem, fachowcem, to jego niepełnosprawność na pewno nie ograniczyłaby tutaj możliwości funkcjonowania. Szkoła nasza jest otwarta i chcemy uczyć tolerancji, chcemy uczyć wrażliwości i dlatego osoby niepełnosprawne mogą tutaj znaleźć swoje miejsce.
Barbara Płotkowiak, dyrektor 5. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Siedzimy w Bibliotece Raczyńskich na takich wygodnych fotelach.
Bardzo wygodnych. Dzień dobry.
Paweł Kamza, przyszedłeś dzisiaj po jakąś książkę?
Oczywiście do biblioteki przychodzę zawsze po książki. Jest to po pierwsze okazja, żeby znaleźć coś ciekawego, a po drugie, żeby spotkać się z tym, przyznaję się, wnętrzu, które na początku nie było dla mnie specjalnie uwodzące, ale teraz coraz bardziej je lubię, a dzięki temu, że książek naprawdę w bibliotece przybywa i można je w bardzo sposób przyjazny otrzymać, to przychodzę tu bardzo często. Książkę, którą przeczytałem zupełnie przypadkowo, a jest książką, którą być może wszyscy czytaliśmy kiedyś w młodości, bo jest dalszym ciągiem Trzech Muszkieterów, czyli w 20 lat później Aleksandra Dima. Jak powiedziałem, dość przypadkowo zacząłem ją słuchać i byłem zaskoczony, bo pamiętałem ją właśnie z tego czasu, kiedy ją słuchałem, bo było to bardzo dawno, bo w latach szkolnych, że trochę mnie znudziła, powiedzmy szczerze. Byłem bardzo rozczarowany. Bardzo lubiłem Trzech i Czterech Muszkieterów i sięgnąłem po 20 lat później. No i nagle wtedy, pamiętam, czytałem i się nudziłem. A teraz odkryłem zupełnie inną i nową książkę. Dla porządku powiem, że czyta ją Piotr Oleński. Jest ona dostępna w tej bibliotece, gdzie właśnie siedzimy, i w formacie czytak, i MP3, i audio. A przypuszczam, że jeszcze gdyby ktoś bardzo chciał, to można znaleźć jeszcze wersję kasetową, bo to jest bardzo stare nagranie. Co mnie w tej książce zachwyciło? 20 lat po spotkaniu, kiedy byli młodymi ludźmi, Czterej Muszkieterowie spotykają się ponownie. I być może dlatego, że ja też mogę sobie przypomnieć, jak 20 lat temu spotykałem się i wesoło bawiliśmy się z moimi przyjaciółmi, to teraz zacząłem tę książkę patrzeć inaczej. Bo okazuje się, że spotkanie po 20 kilku latach nie musi wcale być łatwe, a na pewno może być bardzo trudne i wymagające wielu wyrzeczeń. Okazuje się, że wszyscy poszli swoją drogą i Athos żyje inaczej, i Aramis, i Portos, i D'Artagnan. I kiedy próbują się spotkać po tych 20 latach, okazuje się to prawie że niemożliwe. Każdy z nich musi zrezygnować z bardzo wielu swoich rzeczy, żeby się spotkać. Nie powiem Państwu, czy to się uda, a od razu zdradzę, że książka jest tak dobrze napisana, że nie ma łatwego happy endu. Generalnie jestem zachwycony tym, jak Dima pisze. Dzień dobry Pani Alu. Rozmawiamy o 20 lat później Aleksandra Dima. Czytała Pani Trzech Muszkieterów kiedyś?
Ja weszłam, tak? Jestem zawieszona.
Bardzo dobrze. Weszła Pani jak złodziej.
Trzech Muszkieterów nie czytałam, nigdy nie lubiłam książek takich przygodowych, podróżniczych.
A Paweł Kamza poleca dzisiaj tę książkę.
Super. A ja polecę inną książkę. Ostatnio przeczytałam książkę pana Skowrońskiego, Był sobie z Łodzi. Wspaniała książka. A to dlaczego? Dlatego, że każdy z czytelników myślę, że przemyśli, chodzi o to, żeby był wyczulony i uczulony na osoby, które wpuszcza do domu. Jest taki teraz trend na
wnuczka.
Tak? I jak łatwo można być oszukanym. Dlatego polecam książkę naszym czytelnikom, żeby przestrzec przed wpuszczeniem kogokolwiek do domu. Także zapraszam Państwa do przeczytania książki pana Jacka Skowrońskiego, Był sobie złodziej.
Na pewno można ją przeczytać. Nawet powiedziałbym, że można ją czytać z Dima razem, ponieważ 20 lat później opowiada o podobnej sytuacji. Znaczy, można ją też tak przeczytać jako książkę, która jest pewną przestrogą, a na pewno zmusza do zapytania, jak spotkamy się z naszymi przyjaciółmi po 20 latach i z czego będziemy musieli zrezygnować. Bardzo dobrze napisana książka. To jest czas, kiedy Dima już nie pisze sam. Ma asystenta, który pisze za niego pierwszą wersję, on tylko poprawia, i grupę też dzisiaj byśmy powiedzieli researcherów, czyli tych, którzy zgromadzą materiały historyczne. Historycy literatury podkreślają, że ta książka 20 lat później, Wicehrabia de Bragelonne, to trzecia część sagi o Trzech Muszkieterach, czy Czterech Muszkieterach, jest lepiej osadzona w czasie i w historii, a przede wszystkim, jeżeli ktoś lubi i znajdzie sobie w internecie sporo artykułów o tym, można odkryć, że Dima wszystkie sytuacje i wszystkich bohaterów wzorował na prawdziwych ludziach. I z tego czasu jest bardzo dużo pamiętników we Francji wydanych i Dima z tego korzystał pełnymi garściami. Także książka, która jest historyczna, a jednocześnie ma bardzo dobrze zbudowane postacie psychologiczne. Dlatego warto do niej sięgnąć, i nie tylko ci, którzy kochają książki przygodowe, bo przygód jest tam mniej. Więcej jest właśnie namysłu i spotkania się panów po 40. Aleksander Dima w 20 lat później czyta Piotr Oleński.
Paweł Kamza, a Alicja Królczyk poleca nam książkę Był sobie złodziej
Jacka Skowrońskiego.
Zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy Placu Wolności do punktu udostępniania książek cyfrowych. Na kolejny Sygnał Świata zapraszamy za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.